Twoje radio. Rozmowa dnia.
Przy mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska, Małgorzata Jacyna-Witt, radna Sejmiku Zachodniopomorskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Czy sprzedaż Świnoujskiego Oddziału Stoczni to pani zdaniem dobre i jedyne rozwiązanie?
Mówimy tutaj oczywiście o stoczni Gryfia, a nie o stoczni szczecińskiej, bo nie wszyscy rozróżniają, że są dwie stocznie.
Dokładnie, morska stocznia remontowa Gryfia,
tak. Nie wiem, dlatego że to leży w gestii przede wszystkim zarządu i to są kwestie tylko i wyłącznie zarządcze, jeśli chodzi o MSR Gryfia. Jeżeli rachunek ekonomiczny wskazuje na to, że no niestety, ale jeden z tych oddziałów, w tym wypadku Świnoujście, nie może niestety funkcjonować, no to taką bolesną czasami decyzję trzeba podjąć, ale ja podkreślam, nie znam tego rachunku ekonomicznego, nie potrafię tego ocenić. Ja jestem akurat w Radzie Nadzorczej Stoczni Szczecińskiej, która niedługo podejmuje się działania bardzo poważnego, czyli budowy doku właśnie dla MSR Gryfia, nowego doku, który dla tej stoczni jest niezbędny.
Poseł Arkadiusz Marchewka mówił na naszej antenie ostatnio, że tak naprawdę na szale położono los świnoujskich stoczniowców i suchy dok w Szczecinie, który bez wątpienia jest potrzebny. Jednak czy taki rachunek zysków i strat powinien się odbywać w tej sytuacji?
Musimy jedno zrozumieć, że stocznie to są jednak przedsięwzięcia komercyjne i mimo tego, że polityka rządu w tej chwili Prawa i Sprawiedliwości bardzo mocno idzie w tę stronę, aby te stocznie funkcjonowały w Polsce, żeby one utrzymały swoją działalność, a wręcz się rozwijały, no to jednak pewne kwoty, fakty musimy położyć na szali. I teraz na ile dwa oddziały, czyli oddział szczeciński i świnoujski powinien być w stosunku do siebie konkurencyjny, nie wiem. Zostawmy to w rękach zarówno pana ministra Grubarczyka, jak i przede wszystkim zarządu MSR Gryfia.
Totalna amatorszczyzna i niekompetencja rządu. Tak działania Prawa i Sprawiedliwości w tej kwestii między innymi ocenia wspomniany już przeze mnie Arkadiusz Marchewka. Poseł podczas wizyty w naszym studiu mówił o tym, że były tylko obietnice, obietnice Złotych Gór, natomiast do tej pory nie ma żadnych efektów w postaci choćby utworzenia na terenie stoczni Zielonej Stoczni, czyli miejsca złomowania na przykład statków, budowy promu, gdzie wciąż nie mamy projektu tego promu, czy też właśnie wspomnianej sprzedaży Świnoujskiego oddziału.
No ja myślę, że w ogóle posłowie Platformy Obywatelskiej nie powinni wypowiadać się w kwestii przemysłu stoczniowego, bo przypomnijmy, że to za czasów Platformy Obywatelskiej zlikwidowano Stocznię Szczecińską, utworzono tam park przemysłowy, który następnie nie mógł funkcjonować jako stocznia, dopiero w sumie od tego roku, od jesieni będzie mógł funkcjonować jako normalna stocznia, więc tak dużo panowie mają za pazurami, że ja bym się lepiej na ich miejscu nie wypowiadała na temat stoczni, po prostu wstyd. A już szczególnie pan poseł Marchewka, który w życiu, tak szczerze mówiąc, nie przepracował nigdzie, ani jednego dnia, jest politykiem chyba od urodzenia i jako polityk ma niewielką wiedzę na temat procesów gospodarczych.
A co z tym projektem promu, który miał powstawać w stoczni w Szczecinie? Czy on istnieje, czy nie?
Projekt promu jest w tej chwili nowelizowany ze względu na okoliczności, nowe okoliczności dotyczące żeglugi po Bałtyku. My niestety, ale mamy przykręconą, jak wszyscy zresztą, śrubę, jeśli chodzi o ekologię i o funkcjonowanie na Bałtyku takich obiektów, czy takich statków, które muszą mieć zapewniony właściwy napęd. Stąd musimy się w tej chwili do tego dostosować. Projekt jest realizowany i będzie realizowany.
To już 3 lata.
Tak, to już 3 lata, natomiast jest to przedsięwzięcie komercyjne. Ja tylko przypominam, że budowa, i zawsze to podkreślam, że budowa promu to nie jest budowa na przykład stadionu. Że jednak ten prom po jakimś czasie musi się zwrócić, tak? I to jest kwestia kalkulacji. Natomiast stadion możemy budować za każde pieniądze, w każdym miejscu i wyłącznie decyzją prezydenta danej miejscowości.
Czy pani zdaniem rząd przekaże obiecane w kampanii wyborczej pieniądze dla podgoleniowskiego lotniska? Realizacji tych obietnic konsekwentnie domaga się marszałek Geblewicz.
Marszałek Geblewicz manipuluje i próbuje wprowadzić opinię publiczną w błąd. Dlatego, że z jednej strony oczywiście rząd podejmuje pewne działania przeciwdziałające problemom po COVID-zie, tak? Czyli dofinansowania portu lotniczego na właściwym poziomie, tak aby ten port lotniczy mógł funkcjonować. I z drugiej strony kwestia inwestycji, która leży w rękach spółki Polskie Porty Lotnicze. I pan marszałek miesza te dwa pojęcia. Chyba się nie nadaje jednak na marszałka. Myślę, że już jest trochę zmęczony i powinien odejść z tej funkcji. Miesza i próbuje wmówić nam, że w zasadzie rząd coś powinien cały czas finansować, a pan marszałek jest od tego zwolniony. Ja chcę tylko przypomnieć, rząd Platformy Obywatelskiej nie dołożył do lotniska w Goleniowie nawet złotówki. Więc ja się dziwię, że pan marszałek cały czas podkreśla, że rząd
Marszałek Geblewicz te pieniądze przekazał i teraz druga transza została przekazana dla podgoleniowskiego lotniska. Natomiast powołuje się na obietnicę ministra Sasina, który pojawił się w porcie lotniczym właśnie w czasie COVID-u i mówił o tym, że przedsiębiorstwo nie zostanie pozostawione samo sobie.
Pan marszałek Olgierd Geblewicz jest takim legalistą unijnym, czyli zdaje sobie z tego sprawę, że wszelkie dofinansowania firm, bo port lotniczy w Goleniowie jest jednak firmą, spółką, musi mieć zgodę Komisji Europejskiej. Jest to obowiązkowe. I tutaj pan marszałek jakby zapomina o tym, no powtarzam, no już się zestarzał mocno, zapomina o tym i dlatego próbuje nas wszystkich wprowadzić w błąd. Myślę, że pora naprawdę odpocząć. Pan marszałek strasznie
Czyli pieniądze będą, z opóźnieniem, ale będą dla portu lotniczego.
Pieniądze będą, nie tyle z opóźnieniem, one będą wtedy, kiedy zostanie to notyfikowane w Unii Europejskiej. Natomiast pan marszałek myślę, że jest bardzo zadowolony z tego, że może sobie podyskutować z przedstawicielami rządu, no bo tak naprawdę w Platformie Obywatelskiej jest, mimo tego, że jest szefem Platformy w regionie, jest totalnie zmarginalizowany. Już nawet poseł Marchewka ma wyższą pozycję w Platformie Obywatelskiej tam w centrali niż pan Geblewicz.
Wyścigi to są samochodowe czy konne, a nie przedsiębiorców. Tak oceniła pani zachodniopomorski pakiet grantowy, który miał pomóc przedsiębiorcom, a z drugiej strony ich podzielił.
No i znowu wracamy do zarządu województwa, do Platformy Obywatelskiej, która rządzi w tym województwie i która nie potrafi rządzić, bo zamiast przygotować tak program, aby wspierał on tych najbardziej potrzebujących przedsiębiorców i przeprowadzić to sprawnie, to tu rzucono te pieniądze jak ten ochłap tym przedsiębiorcom. Bierzcie i zatrudniajcie informatyków i wtedy może zdobędziecie dofinansowanie.
50 milionów złotych, tyle było do podziału.
50 milionów złotych, gdzie w międzyczasie, proszę Państwa, 5 miliardów trafiło do przedsiębiorców z puli rządowej i zostało bez problemu rozdysponowane. Natomiast pan marszałek nie potrafił rozdysponować 50 milionów złotych. No to świadczy o tym, że ma słabo przygotowane służby, że Wojewódzki Urząd Pracy nie przygotował się do tego tematu i że pan marszałek w zasadzie bardzo lekceważył ten temat.
Przedsiębiorcy domagają się wręcz unieważnienia tego konkursu, mimo że już trochę czasu minęło i rozpisania go ponownie. Pani również poparła ten postulat.
Tak, uważamy, że ponownie powinien być rozpisany konkurs i że dodatkowa pula pieniędzy powinna być przekazana dla przedsiębiorców w naszym regionie z pieniędzy samorządu województwa. W tej chwili wiem, że pan wojewoda przekazał zawiadomienie do prokuratora, które złożyło Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.
W odniesieniu do tego konkursu grantowego.
W odniesieniu do tego konkursu grantowego, bo on jest po prostu zwyczajnym skandalem w stosunku do przedsiębiorców.
Czy kryzys w Zjednoczonej Prawicy nie zaszkodzi partii Jarosława Kaczyńskiego?
Myślę, że nie, że wręcz przeciwnie. Partia Jarosława Kaczyńskiego, czyli Prawo i Sprawiedliwość, jest bardzo mocno w tej chwili wzmocniona. My przypominamy, że to tak naprawdę wszyscy startowaliśmy z listy Prawa i Sprawiedliwości, czy to Solidarna Polska, czy Porozumienie startowało z listy Prawa i Sprawiedliwości. I to jest jednak partia i sam Jarosław Kaczyński, który jest liderem rządowym w tej chwili w Polsce. W związku z tym myślę, że to przesilenie, z którym w tej chwili mamy miejsce i które w zasadzie już się wycisza, było potrzebne po to, żeby spokojnie sprawować te trzy lata następne rządów. Myślę, że to, że Jarosław Kaczyński ma trafić do rządu jako wicepremier, jest jasną wskazówką, że to będzie rząd trwały. Nie wyobrażam sobie Jarosława Kaczyńskiego w rządzie tymczasowym.
No właśnie chciałam zapytać, czy rzeczywiście ten układ, to porozumienie w Zjednoczonej Prawicy przetrwa próbę czasu, bo wydaje się, że nie wszyscy osiągnęli to, czego chcieli, poza prezesem Kaczyńskim.
Pan prezes Jarosław Kaczyński nie zdecydowałby się na prowizorkę, więc na pewno w takiej formule, w jakiej w tej chwili podpisane jest porozumienie, na pewno będziemy funkcjonować przez następne trzy lata i opozycja choćby ogryzła pazury do łokci, to nic z tym nie zrobi.
A jak pani ocenia ostatnią sytuację z Rady Miasta Szczecin, gdzie radni Prawa i Sprawiedliwości oświadczyli, że rezygnują z pełnionych przez siebie funkcji? Czy to rzeczywiście służy dobru miasta?
Tak naprawdę, proszę Państwa, to miastem zarządza prezydent, czy burmistrz, czy w mniejszych miejscowościach gminą zarządza wójt. I doprowadziliśmy do takiej sytuacji poprzez bezpośrednie wybory wójta, burmistrza i prezydenta, że radni są w zasadzie takimi przystawkami, że niewiele mają do powiedzenia i niewiele mogą zadecydować, że przyjmowane przez ich uchwały są uchwałami jednoznacznie wystawionymi przez prezydenta czy osobę zarządzającą, natomiast radni podnoszą ręce na tak lub na nie. I myślę, że ten wstrząs zaserwowany przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, generalnie samorządności w naszym regionie jest potrzebny, bo to jest pokazanie, że musimy wrócić do autentycznej samorządności, czyli do umiejętności współpracy i współdziałania także w ramach komisji, a nie tylko.
Ale Piotr Krzystek również na naszej antenie deklarował, że z jego strony zawsze jest chęć do rozmowy i wychodzi z takimi propozycjami, że to radni Prawa i Sprawiedliwości nie chcą rozmawiać.
Piotr Krzystek manipuluje opinią publiczną i mogę to powiedzieć po swoim wieloletnim doświadczeniu w mieście. Ja przypominam, że byłam radną Rady Miasta Szczecin. Przez 8 lat pan prezydent Krzystek chciał ze mną porozmawiać 2 razy, proszę państwa, a byłam wtedy jednoosobową opozycją w Radzie Miasta, więc pan prezydent Piotr Krzystek niech najpierw zastanowi się, co mówi. Mówi nieprawdę w stosunku do radnych z Prawa i Sprawiedliwości. Nie chce i nie potrafi z nimi rozmawiać, bo ma to silne poczucie władzy, tę butę władzy wynikającą po tych z tych kilkunastu lat zarządzania Szczecinem. Naprawdę ten wybór prezydenta w bezpośrednich wyborach jest bardzo niedobry dla samorządności, dla nas wszystkich, bo daje władzę nieograniczoną i praktycznie bez żadnego nadzoru.
W jaki sposób w takim razie załatwiać pozytywnie sprawy miasta, sprawy regionu, bez możliwości osiągnięcia porozumienia na linii partia rządząca, opozycja, jakkolwiek byśmy ją rozumieli?
To jest bardzo trudne, natomiast ja już to podkreślałam, że z pozycji rządu nie ma tego rozróżniania na samorządy zarządzane przez Platformę Obywatelską lub inne. Te pieniądze, które chociażby właśnie z puli tego Funduszu Dróg Lokalnych rozdzielane są bez względu na barwy polityczne w danym samorządzie. Stąd myślę, że tutaj samorządowcy przede wszystkim powinni przestać się tak mocno podpierać tą polityką partyjną i tak mocno występować przeciwko rządowi, bo niestety, ale stracą na tym mieszkańcy. Rządzi w Polsce Prawo i Sprawiedliwość. Ma w swojej gestii ogromne pieniądze i ogromne możliwości na wspieranie samorządów, więc samorządy powinny w tym momencie umieć rozmawiać z tą stroną rządową i być po prostu przyjazne dla mieszkańców poprzez tego typu działania.
Wrócę więc do tego, co pani powiedziała, że wybór prezydenta czy burmistrza w wyborach bezpośrednich nie jest dobrym rozwiązaniem. Czy w takim razie partia rządząca ma pomysł zmiany tej formy wyboru?
No, to jest taki mój, powiedziałabym, autorski pomysł, mówienie o tym cały czas. Może to wynika z faktu, że ja jednak jestem 18 lat w samorządzie, że przeszło.
Pytam, bo to nie taka łatwa sprawa.
Bardzo trudna, dlatego że my przyzwyczailiśmy się już do tego bezpośredniego wyboru wójta, burmistrza i prezydenta, natomiast z pozycji mieszkańców to nie jest dobre, dlatego że przypominam, my na 5 lat wybieramy jedną osobę, która jest poza jakimkolwiek nadzorem.
Ale czy uważa pani, że nominowanie byłoby zdecydowanie lepszym rozwiązaniem?
Nie, myślę, że o wiele lepszym byłoby to, co mieliśmy wcześniej, czyli w tej poprzedniej ustawie samorządowej, a mianowicie wybór wójta, burmistrza i prezydenta przez Radę Miasta czy Radę Gminy. Wtedy mimo wszystko o wiele łatwiej byłoby rozmawiać z prezydentem, chociażby przez radnych. W tej chwili w zasadzie prezydent radnych może mieć w nosie i absolutnie ich nie słuchać.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Małgorzata Jacyna-Witt, radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, była naszym dzisiejszym gościem.
Dziękuję ślicznie, dziękuję państwu, do widzenia. Stargard jest piękny.